Dobry wieczór z kulturą.
Witam w drugiej części audycji Marzena Bakowska. I teraz poruszymy temat, który wszystkich interesuje, czyli pieniądze. Ale konkretnie pieniądze pisarzy. Unia Literacka to takie zgromadzenie pisarzy i pisarek polskich, którzy postanowili wspólnie zadziałać, popracować nad tym, żeby ten świat literacki wyglądał trochę przyjaźniej dla pisarek i pisarzy, postanowili przeprowadzić kampanię pod hasłem 10%. I jedną z twarzy tej kampanii jest pisarz, eseista Grzegorz Piątek, który gości u nas w studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Bardzo ładnie piszą państwo na swojej stronie internetowej jako Unia Literacka. Pisanie to samotnictwo. Bardzo szybko okazuje się jednak, że potrzebujemy siebie nawzajem. Trudności stwarza nie sama literatura, ale wszystko, co wokół niej. Podpisywanie umów, zawiłości rynku książki, prawo autorskie. Nie mamy swojego związku zawodowego, systemu ubezpieczeń społecznych, zapomóg socjalnych. Dlatego państwo się zrzeszyli w Unii.
Zgadza się. To się opiera na takiej bardzo prostej konstatacji, że pisanie to też jest praca. To jest oczywiście dla większości z nas pewnie też pasja, ale jest to praca, jest to zarobek i my właśnie pracujemy często sami. Jesteśmy też sami wobec wydawców, dystrybutorów, wobec rynku całego, wobec systemu prawnego i zaczęliśmy parę lat temu się jednoczyć i zajmować właśnie tymi takimi bardzo przyziemnymi sprawami, z których też się składa ta praca. To nie jest tylko twórczość, to
ale
nie jest
życie
tylko
się składa z
wena.
Tego.
Tak, to są też pieniądze, zarobki, ubezpieczenia, paragrafy i zaczęliśmy starać się zmieniać tę rzeczywistość właśnie dla osób piszących w Polsce od tej strony.
O co państwo walczą, prowadząc tą kampanię 10%?
Kampania 10% to jest takie wezwanie do tego, żeby w ustawie o rynku książki, która jest w tej chwili przygotowywana przez rząd, znalazł się taki minimalny próg wynagrodzenia za sprzedaż książek. Tak jak jest płaca minimalna, tak jak jest minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na umowę zlecenie, to my byśmy sobie wyobrażali, że powinna być stawka właśnie 10% od ceny okładkowej książki, po to, żeby znów pisarze nie byli, zwłaszcza ci na początku drogi, którzy mają mniejszą pozycję negocjacyjną, lub mniej śmiałości po prostu, zarabiali godziwiej na twórczości. Bo jest to naprawdę skandal, że w Polsce według ostatnich badań pisarze zarabiają poniżej 3 zł na egzemplarzu książki średnio.
2 zł 87 tak. groszy to jest raport Jeszcze książka nie zginęła, opracowany w ubiegłym roku przez Polską Sieć Ekonomii na zlecenie Instytutu Książki. 2 zł 87 groszy. To jest, no nie wiem, długopis?
Tak, tak, to jest długopis, tak. Nie najdroższy. A biorąc pod uwagę, że taki nakład książki to jest 2-3 tysiące egzemplarzy, no to niech państwo sami przeliczą, ile się na tym zarabia, a to są często lata pracy.
Więc jak wygląda to zarabianie na pisarstwie? A czy w ogóle można zarobić na pisarstwie?
No, 1/4 badanych deklaruje pisarzy w Polsce, że może dobrze żyć głównie z pisania. Ja się zaliczam do tych szczęśliwców, także też nie walczę tutaj o siebie, ale właśnie o tę większość. Pisanie zarabia się na procencie ze sprzedaży książek. Też skandalem jest, że część z nas nawet nie ma też tego procentu, tylko ma stałe wynagrodzenie niezależnie od tego, ile się egzemplarzy sprzeda. Bywają też takie umowy, no ale takim standardem jest, że się wynagradza od sprzedaży. Rozliczenia są co kwartał, co pół roku, czasami co rok, także też te rozliczenia są bardzo rzadkie i pomiędzy trzeba czasami zarabiać po to, nie wiedząc nawet. I my zdajemy sobie sprawę, że jest to jak każda praca artystyczna, praca obciążona takim ryzykiem, że nie wiadomo nigdy do końca, nie da się zaplanować bestsellera, nie wiadomo co chwyci, ale tym bardziej trzeba tworzyć takie bardziej przewidywalne ramy i nie może być tak, żeby tak nikły procent ze sprzedaży trafiał do osób, od których to się wszystko zaczyna. Bo po drodze są oczywiście wydawcy, są dystrybutorzy, są księgarnie, jest korekta, redakcja i tak dalej. Zresztą redakcja i korekta też bardzo źle zarabia, ale oni też walczą o siebie. że od nas się zaczyna. To nasze nazwiska są na okładce. Bez nas nie byłoby tej książki. Bez nas nie zarobiliby wszyscy inni po drodze. I my chcielibyśmy troszeczkę większy kawałek tego tortu.
Kupujemy Grzegorza Piątka.
No tak, a Grzegorz, no Grzegorz nie narzeka na swoją sprzedaż, ale większość z nas właśnie ma z tego bardzo niewiele i bardzo nieprzewidywalny dochód i chcielibyśmy to zmienić. I jeszcze druga rzecz, bo mówimy o 10% cały czas, ale ważny jest też ten drugi człon, że wynagrodzenie od ceny okładkowej jest też skandalem, że w Polsce zagraniczni autorzy są najczęściej wynagrodzeni od ceny okładkowej, czyli tej stałej, nadrukowanej z tyłu. Bo taki jest standard na Zachodzie, więc takie procenty są po prostu wpisywane do umów. A w przypadku polskich autorów przyjęło się, że jesteśmy rozliczani od ceny hurtowej, czyli tej, za którą wydawca powierza dystrybutorowi książkę. I to jest 50, jak dobrze pójdzie, ale czasami 40-30 nawet procent ceny okładkowej. Więc ten nasz procencik to jest procent od tych 30% właśnie czasami, 40-50, a nie od 100%, które widzimy nadrukowane z tyłu okładki. I to też chcemy zmienić, bo jest no, niegodne, że polscy autorzy na polskim rynku są często traktowani gorzej niż autorzy zagraniczni.
Czy za granicą właśnie te 10% to taki jest standard?
To jest, tak, to się bardzo często spotyka. Zresztą nasza kampania jest wzorowana na kampanii i to jest za zgodą w ogóle francuskiego stowarzyszenia ilustratorów i pisarzy książek dla dzieci sprzed paru lat, La Charte, które właśnie postulowało 10% od ceny okładkowej. I to jest taki, nie, to jest już taki godziwy próg, ale właśnie często to jest 5, 6, 7%, no... Powinno to być więcej. Mówimy o minimalnym, takim godnym zarobku.
I to, co pan podkreślił, wydaje mi się, że ważne, żeby podkreślić od ceny, która jest na okładce, a nie ceny, która na przykład, nie wiem, jest w promocji.
Tak, tylko... a książki często kosztują, są przeceniane w dniu premiery, prawda? Na zachętę jest 40% zniżki w niektórych księgarniach od razu. To jest oddzielna kwestia, to też trzeba uregulować, bo rynek książki jest właśnie pod tym względem w Polsce o wiele bardziej rozregulowany niż inne rynki. Państwo właśnie reguluje, ingeruje w wiele towarów, produktów, nawet sobie nie zdajemy sprawy w to. To są i leki, i węgiel, i zboże, i benzyna. A książka, która jest jednak wyjątkowym produktem, jest dobrem kultury, jest czymś, co żyje bardzo długo, co ten jeden egzemplarz kupiony, to jest coś, co możemy w nieskończoność pożyczać, udostępniać i tak dalej. No ten produkt ma kompletnie rozregulowaną cenę, ale to jest osobna kwestia i mamy też nadzieję, że jeśli wejdzie w zwyczaj czy w prawo rozliczanie od ceny okładkowej, to też ta cena będzie mniej szalała.
Jakie kroki Unia Literacka podejmuje poza tą kampanią, którą teraz prowadzi, kampanią społeczną, której pan jest między innymi twarzą, inne kroki? Czy na przykład są jakieś rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego?
Tego jest bardzo dużo. My działamy i samodzielnie, to znaczy na przykład też przyznając zapomogi, na które sami pieniądze zbieramy, pomoc psychologiczną dla naszych członków i członkiń, to jest to, co robimy tak zupełnie wewnętrznie. Ale też bardzo dużo spotykamy się z urzędnikami w ministerstwie. Jesteśmy przy konsultacjach wszystkich przepisów ustaw, które w tej chwili są opracowywane, właśnie ustawy o książce, ustawy o zabezpieczeniu społecznym twórców, która w tej chwili jest procedowana. Ale też właśnie dużo, no, pojawiamy się na Komisji Kultury w Sejmie po to, żeby przedstawić nasze stanowisko, więc naprawdę w tym jest dużo takiej pracy lobbingowej, nie bójmy się tego słowa, żeby przebić się do polityków i do urzędników, od których naprawdę coś zależy, ale też zaczynamy coraz więcej współpracować z innymi tymi uczestnikami rynku książki, z tłumaczami, z ilustratorami, z redaktorami, z bibliotekarzami, bo często mamy te same problemy. I one nie są zawsze, te nasze postulaty nie są zawsze zbieżne, ale próbujemy tam, gdzie mamy punkty wspólne, działać razem.
Zauważyłam taką tendencję, że niektórzy autorzy, którzy są poczytni i już mają nazwisko, zakładają własne wydawnictwo, żeby chociaż jeden element pominąć w tej drabince dotarcia do czytelnika i zarobić na jeszcze kawałku tortu tego, który się znajduje na rynku.
I trudno się dziwić, że tak robią, bo rzeczywiście pominięcie któregokolwiek z tego etapów między autorem a czytelnikiem daje jakąś oszczędność, ale to nie zbawi wszystkich autorów. Naprawdę trzeba być autorem, autorką o dużej marce, o bardzo pewnej sprzedaży, sprzedaży, żeby taka operacja miała sens, bo wtedy się bierze odpowiedzialność za logistykę, za promocję i tak dalej, za różne sprawy, które właśnie dystrybutor czy wydawca normalnie zdejmuje autorom z głowy. Więc jest to zabawa dla naprawdę tych najpoczytniejszych. I też uważam, że ci poczytni powinni się mówić, tak jak my właśnie mówimy w Unii Literackiej, o problemach tych, które właśnie dotyczą bardziej tych mniej poczytnych. Bo jednak większość autorów i autorek to są niższe nakłady, to jest mniej stabilna sytuacja finansowa. My, jeśli mamy, tak jak ja na przykład, pewniejszą sytuację, która też może nie trwać wiecznie, prawda, bo moje książki mogą nagle przestać się dobrze sprzedawać, powinniśmy wstawiać się za tymi, którzy mają gorzej. No Solidarność. Jesteśmy w Gdańsku. Solidarność.
O, bardzo pięknie. Czyli Unia Literacka po prostu w czyn wprowadza solidarność.
Tak, no działa solidarnie. Wśród założycieli byli Dorota Masłowska, Jacek Denel, Olga czyli Tokarczuk. Nasi. Czyli takie naprawdę wielkie nazwiska. I właśnie powodowani taką, ja dołączyłem trochę później, takim poczuciem, że ten świat nie kończy się na gwiazdach i na najlepiej sprzedających się autorach, czy laureatach nagród literackich, tylko właśnie jest to bardzo taki duży peleton twórców, którzy razem tworzą pewną różnorodność, pewien skarb. No nie można oceniać na przykład poetów gorzej tylko dlatego, że sprzedadzą 200 egzemplarzy książki. No ta poezja jest tak samo ważna jak kryminał. No a i za poezję mamy Nobla, prawda? Nigdy nie wiadomo, gdzie ta niskonakładowa książeczka, co z niej wykiełkuje, jaka kariera po latach czy kilkudziesięciu latach.
Jest pan cenionym autorem i tu wspomnę chociażby książkę Gdynia Obiecana, którą wkrótce będzie można posłuchać na naszej antenie w adaptacji w reżyserii Iwony Borawskiej, a przeczytają dla słuchaczy Radia Gdańsk Dorota Androsz, aktorka z Teatru Wybrzeże oraz Michał Bronk, aktor z Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. To jest książka, która była wielokrotnie nagradzana, doceniana. No i teraz takie moje pytanie techniczne. Jak długo taką książkę się pisze? Przecież to była książka, która szturmem zawojowała serca czytelników. Już nie mówię o Pomorzu, bo tutaj to pan już jest kochany i nasz po tej książce. Ale ona odbiła się szerokim echem. No, albo jak długo pan pisał nawet tą najnowszą, Świątynia i Śmietnik?
No, w obu przypadkach to były ponad 2 lata pracy. I myślę, że to jest takie, akurat przy Gdyni Obiecanej pomogło mi to, że była pandemia. Naprawdę. I było mało rozpraszacza takiego, prawda? Mało, życie się skurczyło i właściwie pozostało tylko siedzieć przy komputerze. I myślę, że takie 2 lata na porządną książkę z literatury faktu to jest tak naprawdę minimum. Także bierzmy pod uwagę, jak długo książki powstają. Wiem, że na przykład autorzy kryminałów są pod takim ciśnieniem, żeby dostarczać 2-3 rocznie. Nie wiem, jak oni to robią. Ale literatura faktu wymaga researchu, namysłu, kwerendy, potem opracowania redakcyjnego też starannego, prawda, żeby nie było tam jakichś błędów po prostu.
Musi ktoś spojrzeć innym okiem,
tak.
Zupełnie nie takim zaangażowanym jak autor. Ale także myślę, że samo zbieranie materiałów do takiej książki to jest coś nieprawdopodobnie dużo zajmującego czasu, bo być może użyje pan jakiegoś faktu tylko w połowie zdania, jednego w całej książce, ale przeczyta do tego 2 książki.
Absolutnie. I tak samo w przypadku właśnie Gdyni Obiecanej, czy moich książek o Warszawie. Ja się tymi miastami, tymi tematami interesowałem od lat. Także ja też tam spożytkowałem wiele wiedzy, którą zupełnie bezproduktywnie, pozornie czerpałem przez lata z różnych lektur, czy obserwacji, czy rozmów. Także pamiętajmy, że za każdą książką stoją właśnie te lata pracy, a czasami też właśnie taka trzeba wykonać dużo pracy, która może się okazać bezproduktywna. Takie szukanie igły w stogu siana, prawda? Idziemy do archiwum i nie wiemy, czy coś znajdziemy.
No.
Albo właśnie znajdziemy szczęśliwie jakiś świstek między gdzieś, gdzie się nie spodziewaliśmy. Także to jest masa pracy.
To jest masa pracy i długotrwałej pracy i tak naprawdę ten autor, który później znajdzie się na okładce i jego nazwisko ma być tym przyciągnięciem, a ten autor powinien zarobić godziwie.
Zgadza się.
O tym opowiadał dzisiaj Grzegorz Piątek, autor między innymi Gdyni Obiecanej, ale także najnowszej książki Świątynia i Śmietnik. członek Unii Literackiej i twarz kampanii 10%. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Ewa Panicka. Po wiadomościach o 21:00 Anna Rębas zaprasza na audycję Patent na Sternika. Dzisiaj gościem będzie kapitan żeglugi wielki, profesor Uniwersytetu Morskiego oraz komendant Daru Młodzieży Henryk Śniegocki. A ja już mówię do usłyszenia. Marzena Bakowska.
Dobry wieczór z kulturą.